Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki, audycji o książkach pełnych dobrych wartości. Gościem Radia Niepokalanów jest dziś ojciec Piotr Różański z Zakonu Szkół Pobożnych, czyli Zakonu Ojców PR-ów. Autor książki Dokąd po śmierci? Sąd, niebo, czyściec, piekło. Witam ojca bardzo serdecznie, pokój i dobro.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Ojcze, zajął się ojciec w swojej najnowszej książce, bo to nie pierwsza oczywiście ojca książka. Myślę, że nasi słuchacze pamiętają też poprzednie. Tematem z jednej strony bardzo potrzebnym i ciekawym, ale z drugiej też takim trochę niepopularnym obecnie w Kościele. Jest nim śmierć. Skąd pomysł, żeby właśnie o śmierci napisać książkę?
No tak, tak jak pisał to Brandstetter w jednym cyklu poezji, zdecydowanie za rzadko myślimy o śmierci, więc chyba troszeczkę stąd. To przekonanie, że umyka nam perspektywa myśli o końcu własnego życia, no może się spotkać u schyłku tych dni z jakimś takim rozczarowaniem czy z bólem wewnętrznym, bo nie przyzwyczajamy się do tej myśli, że kiedyś nasze życie po prostu dobiegnie końca. Reflektujemy dopiero wtedy, kiedy ktoś z naszych najbliższych odchodzi albo kiedy sami zaczynamy się zmagać na przykład z ciężką chorobą, która no po prostu weryfikuje nas, mówiąc, że jesteśmy jednak tylko przechodniami tutaj, że to nasze życie jest kruche. Więc z jednej strony to przyświecało mi, jeżeli chodzi o wybór tematu do tej najnowszej książki, a z drugiej też takie rzetelne sprawdzenie tego, co mówi Kościół i co mówi Pismo Święte na temat rzeczy ostatecznych człowieka. Dlatego, że tam, gdzie nie ma wiedzy, tam pojawia się fantazja, a fantazja rodzi czasami niezbyt trafne czy niezbyt korzystne definicje tego, co jest de facto zdefiniowane przez naukę Kościoła.
Śmierć to właściwie jest chyba jedyna pewna rzecz w naszym życiu, mimo że my staramy się gdzieś tę myśl odsuwać, od niej uciekać, ale tak po prostu jest. Czy my powinniśmy na co dzień bać się śmierci? Czy powinniśmy o niej myśleć właśnie, przygotowywać się na nią, jak ojciec uważa?
No, wszystko zależy od konkretnego człowieka, czyli gdzie jest w danym momencie swojego życia. Bo młody człowiek w ogóle nie myśli o śmierci, o umieraniu, bo w jego perspektywie umierają tylko starzy ludzie, albo ci, którzy giną tragicznie. Więc młody człowiek w ogóle się tym nie zajmuje, nie jest to przedmiotem jego zainteresowania. Później im jest starszy, tym może trochę się buntuje, że jest taki porządek rzeczy, a nie inny. Natomiast im bliżej jesteśmy chyba własnej śmierci, no i właśnie teraz w zależności od tego, jak wygląda nasza relacja do Pana Boga, to będzie definiowało nasz lęk bądź nie lęk przed śmiercią. Bo z jednej strony, jeżeli wykluczamy istnienie Pana Boga i życia po, no to człowiek może sobie powiedzieć, mam to, brzydko mówiąc, w nosie, koniec życia i do widzenia, nic więcej nie ma. Z drugiej strony może być też człowiek, który powie, być może jest coś po drugiej stronie życia, ale nie wiem co. I ten brak właśnie wiedzy, czy brak pewności, co jest, rodzi duży lęk, bo boimy się tego, czego nie znamy. Z kolei człowiek, który jest mocno utwierdzony w relacji z Panem Bogiem, perspektywę śmierci przeżywa zupełnie inaczej. Co prawda trudno jest mu przeżyć rozłąkę z ukochaną osobą ze względu na naturalną żałobę i ból utraty bliskiego człowieka, ale jeżeli przeżywa relację z Bogiem, tak jak mówi Pismo Święte, czyli w relacji miłości do miłości, to raczej perspektywa śmierci i złączenia się z wieczną miłością nie powinna budzić lęku. Bo jak mówi Pismo Święte, tam gdzie Bóg, tam miłość, a gdzie miłość, tam nie ma lęku. Więc nie ma czego się bać. Może po ludzku trochę człowiek boi się samego umierania, ale de facto im lepsza relacja z Panem Bogiem, im bardziej zakorzeniona w miłości, tym raczej człowiek patrzy trochę z utęsknieniem na to, co będzie po jego śmierci. I to wcale nie musi być związane z chęcią, nie wiem, zakończenia wczesnego naszego życia, czy chęci ucieczki przed doczesnością, ale właśnie z miłością do Boga, z miłości wynikającej właśnie z tego rychłego spotkania ze Stwórcą. Jeżeli popatrzymy na życie niektórych świętych, to widzimy to bardzo wyraźnie. Choćby przykład świętej Tereski, małej Tereski od Dzieciątka Jezus. Ona stąpała bardzo mocno po ziemi, była świadoma siebie tu i teraz, a z drugiej strony miała tak wielką tęsknotę za zjednoczeniem z Panem Bogiem, że nie mogła doczekać się odejścia z tego świata. i kiedy zaczęła chorować i zbliżał się koniec jej odejścia, traktowała to jako perspektywę spotkania miłości z miłością. I tam nie było lęku, tam nie było niepewności. Raczej chęć właśnie takiego niedoczekania się, skoczenia ojcu, niebieskiemu ojcu w jego ramiona i doświadczenia jego boskiej miłości. Więc z jednej strony możemy doświadczać lęku i trwogi, jakiegoś tremendum przed nieznanym, ale z drugiej strony możemy doświadczyć też wewnętrznego pokoju, że jednak to jest spotkanie z Bogiem Ojcem. Oczywiście tutaj musimy wziąć jeszcze pod uwagę, że człowiek może lękać się spotkania z Panem Bogiem ze względu na popełnione grzechy. Ale z drugiej strony mówimy, jeżeli ja żałuję za moje grzechy, pokutuję za nie tutaj na ziemi i wierzę naprawdę w Boga, który jest czystą miłością, samym miłosierdziem, to w Jego miłosierdziu doświadczam tego uwolnienia od kary, która w skutkach może być faktycznie dla nas nieprzyjemna. Ale to jest miłość, nie możemy o tym zapominać. Więc konkludując, można powiedzieć, że im więcej miłości, tym mniej lęku przed śmiercią.
W swojej posłudze spotyka ojciec osoby, które są bliskie śmierci, które gdzieś tam się przygotowują do niej, może mają świadomość, że niewiele czasu im już zostało. O czym mówią takie osoby? Czy właśnie one się boją, czy może czegoś żałują w życiu, czego zrobiły, nie zrobiły, z czego się cieszą? O czym się w takim momencie myśli, kiedy jest to rzeczywiście już realne, bliskie?
No, w mojej posłudze miałem takie wielkie szczęście spotykania ludzi umierających, którzy patrzyli na swoje odejście z wielką nadzieją i spokojem. Nie miałem okazji spotkać ludzi, którzy byli przerażeni albo z taką perspektywą zmarnowania czasu, że czegoś nie zrobili, czegoś nie dopełnili. Miałem okazję posługiwać naprawdę wielu chorym i towarzyszyć również w samym momencie śmierci nieraz. Ale raczej te osoby przeżywały to swoje odejście jako takie właśnie, że nie mogli się doczekać. I nie dlatego, żeby nie być ciężarem dla najbliższych, czy żeby przyszła ulga w cierpieniu, tylko naprawdę ja rozumiałem to tak, że oni kochają Boga i chcą się z Nim zjednoczyć jak najszybciej. I pamiętam taką starszą panią, do której przychodziłem w każdy pierwszy piątek miesiąca w Bolszewie na Pomorzu, która przez rok mojej posługi u niej, za każdym razem, kiedy do niej przychodziłem, mówiła do mnie: proszę ojca, ja się nie mogę doczekać, kiedy umrę. Ja już tak tęsknię za Bogiem, za moimi najbliższymi, że tylko ciało mnie trzyma tutaj na ziemi. No i w końcu któregoś dnia ten moment nadszedł i zjednoczyła się z nim. I co jest ciekawe, kiedy uczestniczyliśmy w pogrzebie tej pani, nie towarzyszył nikomu ani ból rozłąki, ani jakieś, nie wiem, przerażające emocje związane z żałobą, ale pokój, doświadczenie niesamowitego pokoju. I myślę, że tak się dzieje wtedy, kiedy miłość łączy się właśnie z miłością.
Wiadomo, że śmierć to zawsze jest coś trudnego także dla tych, którzy zostają, dla tych, którzy tracą bliską osobę. No i właśnie jak my, ci, którzy mają bliskich, rodziców, dziadków, którzy być może są bliscy śmierci, jak my powinniśmy się wobec tej śmierci zachowywać? Czy uważa ojciec, że powinno się rozmawiać na przykład ze sobą o śmierci, o tym, jak powinien wyglądać pogrzeb, nie wiem, o jakich rzeczach, które my powinniśmy zrobić dla tych osób później po śmierci? Czy powinniśmy rozmawiać właśnie o tym, co będzie po drugiej stronie, czytać takie książki może takim osobom?
No właśnie, i tutaj doświadczamy czegoś bardzo trudnego, bo po ludzku my nie lubimy tych tematów i najchętniej byśmy o tym nie rozmawiali. Pomijali ten temat, bagatelizowali go albo trochę koloryzowali. Ale prawda jest taka, że osoby odchodzące, umierające, one potrzebują tej rozmowy. One potrzebują zostawić nam testament. One potrzebują nam powiedzieć, jakie są ich pragnienia po ich odejściu. I chociaż z perspektywy ludzi, którzy nie mają się ku śmierci, czyli towarzyszą osobie umierającej, trudno jest przyjąć taką postawę, żeby nie bagatelizując ten temat poruszyć. A osoby starsze, umierające czy chore, mają taką potrzebę, i też czasami czują się skrępowane, bo nie chcą nikogo stawiać w sytuacji mało komfortowej. Ale te tematy są potrzebne, więc książka o tej tematyce, mam nadzieję, że pomoże nie tylko osobom odchodzącym, ale tym, którzy pozostają tutaj, zmierzyć się z tym tematem, a może sprowokują do rozmowy na ten temat. Na pewno taka rozmowa jest trudna, ale ona może przynieść dużo korzyści i dużo pokoju. Dlatego nie powinniśmy się obawiać, rozmawiać o śmierci i o tym, jakie życzenia ma osoba umierająca co do tego, co będzie po jej śmierci, na przykład co do pochówku, czy innych rzeczy, ale też nie powinniśmy się bać pocieszać tych, którzy odchodzą być może w jakiejś trwodze albo w lęku, bo w ten sposób możemy otworzyć ich świat na doświadczenie przebaczającej miłości Boga Ojca.
Bardzo ładnie nazwał ksiądz, napisał o śmierci w ten sposób, że to nie jest koniec, tylko że to jest brama. I myślę, że każdy z nas wierzących tak powinien to traktować, że w zasadzie to nasze życie tutaj, które jest ograniczone czasowo, niech to będzie nawet 100 lat, prawda? Ale no więcej już rzadko się zdarza. I jednak później każdy przez tę bramę przejdzie i to później właśnie będzie ta wieczność, czyli można powiedzieć to życie najpiękniejsze, życie właściwe. Takie spojrzenie zupełnie być może zmieni nasze też patrzenie na śmierć, ale właśnie jeśli mówimy o tej bramie, to do czego jest to brama? Kościół otwarcie mówi o tym, co będzie po śmierci, sąd Boży. Na czym ten sąd Boży ma polegać?
Pan Jezus mówi, że będziemy sądzeni z miłości. Więc tego, jak daliśmy się ukształtować Duchowi Świętemu i czy wykorzystaliśmy wszystkie jego natchnienia względem drugiego człowieka. Nasza pobożność, nasza religijność to jest tylko przyczynek do tego, żeby być dobrym człowiekiem kierowanym Duchem Świętym, który z jednej strony objawia nam Słowo Boże, objawia nam wolę Boga, ale też ukierunkowuje nas na realizację tej woli. A wolą Boga jest to, byśmy byli braćmi i byśmy czynili sobie dobrze nawzajem, żebyśmy sobie usługiwali. Więc doświadczenie śmierci, tak, ono jest związane z sądem szczegółowym w momencie mojej śmierci i ten sąd będzie dotyczył tego, czy pozwoliłem się prowadzić miłości w swoim życiu, czy pozwoliłem swoje serce ukształtować Duchowi Świętemu, by być wyczulonym na obecność Ducha Świętego. Więc ten sąd będzie dotyczył tego. Oczywiście Pan Jezus mówi nieraz w Ewangelii, że kiedy zacznie się dokonywać sąd ostateczny, który to jest inny sąd niż ten szczegółowy w chwili śmierci, to będą też tacy ludzie, którzy będą przerażeni i będą chcieli, aby góry się na nich położyły, aby ich zakryto, by nie widzieć ich uczynków. Czyli będziemy sądzeni z uczynków na końcu naszego życia i na końcu świata, kiedy Pan Bóg objawi prawdę o tym, jak według woli Bożej ten świat miał wyglądać, a jakim my go uczyniliśmy.
A czyli sądy de facto będą dwa. Jeden od razu po śmierci i drugi, no i to jest właśnie trudny temat, po jakimś czasie, no ale w niebie, czy po drugiej stronie czasu nie ma podobno, tak? Ale jednak czeka nas później po jakimś czasie już wszystkich ten sąd drugi. Czy wyrok może być różny? Czy jakby w którym momencie też usłyszymy, czy to jednak jest niebo, czy piekło?
Kościół naucza bardzo jasno, że ten szczegółowy sąd od razu po śmierci jest definitywny, ponieważ jest to sąd indywidualny danego człowieka i tutaj decyzja zapada. Ciekawe jest to, że decyzja zapada po stronie człowieka, a nie Pana Boga, bo Pan Bóg chce zbawić każdego z nas. Więc to człowiek albo się potępia, rezygnując z łaski Bożej, albo wykorzystuje to miłosierdzie, żałując za grzechy. Tylko pytanie, czy prowadząc życie oderwane od Pana Boga na ziemi, będę jeszcze w stanie żałować za moje grzechy, czy pycha i egoizm nie zasłoni mi tej perspektywy. Faustyna Kowalska w dzienniczku opisuje te przypadki, gdzie towarzyszy umierającym osobom, którzy widząc już Boga twarzą w twarz, powiedzieli mu nie, bo nie służyli mu całe życie. Więc może to trudne do przyjęcia, ale tak się dokonuje to niestety w chwili śmierci wielu osób. Natomiast ten definitywny sąd, on się dokonuje w sądzie szczegółowym, czyli indywidualnym, od razu po naszej śmierci. Ten sąd ostateczny będzie tylko osądzeniem świata jako takiego, naszych decyzji. Poznamy prawdę o tym, jak to miało być, a jak było. Ale definitywne złączenie bądź oddzielenie od Boga dokonuje się już w momencie naszego odejścia z tego świata.
Czyli od razu po śmierci sąd szczegółowy i wtedy drogi są dwie, jak uczy Kościół. Niebo albo piekło. Obecnie wydaje mi się jest troszkę podważane istnienie piekła. Kiedyś w Kościele na przestrzeni wieków chyba troszkę więcej na ten temat się mówiło, o czym też świadczy choćby literatura, która kiedyś na ten temat powstawała. Też ojciec w ogóle w swojej książce odwołuje się bardzo często do przykładów z literatury. Obecnie na przykład niektórzy wypowiadają się, że piekło to jest tylko pewien symbol, inni, że Bóg, który jest miłością, nie mógłby pozwolić na istnienie takiego miejsca. Jeszcze inni, że być może piekło nawet jest, ale puste. Jak Kościół naucza na temat istnienia piekła?
Kościół naucza tak, jak mówił Pan Jezus, bo Kościół naucza Jezusa. A Jezus nigdzie w Ewangelii nie wypowiedział takich zdań. Czyli trzymamy się tego, co naucza Chrystus. A Chrystus mówi o wiecznym piekle i wcale nie mówi, że ono będzie puste. Bo mówi, że jedni zmartwychwstaną do życia wiecznego w Królestwie Niebieskim, a drudzy zmartwychwstaną do miejsca, które nazywane jest piekłem, czy do miejsca wiecznego potępienia. Więc podważając prawdę o piekle i to takim piekle może właśnie fachowo rozumianym, czyli miejscu, gdzie nie ma miłości ani nadziei, czyli życie w oderwaniu od samego Boga, jest realne. O tym mówi Jezus. Więc podważanie tej nauki jest podważaniem nauki Jezusa. Więc możemy bagatelizować, możemy to prześmiewać, ale czyż nie o to by chodziło wtedy złemu duchowi, żeby taka postawa w nas się wytworzyła, prześmiać piekło, prześmiać rzeczy ostateczne? No i wtedy możemy żyć tak, jakby piekła nie było. Ale wtedy możemy się bardzo zdziwić właśnie na sądzie i szczegółowym czy ostatecznym, kiedy, tak jak mówi Jezus, no dokona tego podziału na tych, którzy zmartwychwstaną do życia wiecznego w niebie i na tych, którzy zmartwychwstaną do życia wiecznego w piekle, czyli w miejscu, gdzie nie ma już ani miłości, ani nadziei.
Piekło będzie więc miejscem cierpienia i to takiego cierpienia na wieki, które się nigdy nie kończy.
Tak wynika z Pisma Świętego, a ja powiem więcej. W wielu miejscach literatury, obrazach przedstawiane jest piekło jako również miejsce cierpienia fizycznego. I czy to jest tylko literatura i czy to jest fantazja? No możemy powiedzieć, że tak, ale nie unikniemy faktu, że jeżeli nasze ciało po zmartwychwstaniu będzie w jakimś stopniu zmysłowe, czyli będziemy doświadczać, tak jak Jezus po zmartwychwstaniu doświadczał głodu, chciał jeść z uczniami, pozwalał się dotykać, czuł, to po śmierci, po naszym zmartwychwstaniu, to ciało będzie miało te same właściwości, które mamy teraz. Więc będąc teraz potępionym, czyli będąc w piekle, mogę doświadczać nie tylko bólu egzystencjalnego, cierpienia emocjonalnego, ale nie byłoby w tym nic skrajnego, gdybym powiedział, że cierpienie fizyczne też jest możliwe i odczuwanie zmysłami też jest możliwe. I to jest trochę w naszej intuicji jako ludzi, dlatego że właśnie w literaturze widzimy jasno te opisy piekła czy cierpienia piekielne, opisujące również cierpienia fizyczne, czucie zapachów, czy dokładnie w tym wypadku mówiąc, czucie nieprzyjemnego zapachu, smrodu. Więc z jednej strony tak mówimy o pewnej tajemnicy piekła, ale z drugiej strony mamy dużo faktów, które są zawarte w Piśmie Świętym i to mówi sam Jezus. Więc albo wierzymy Jezusowi, albo mu nie wierzymy. A jeżeli w Niego wierzymy i Jemu wierzymy, to nie da się zanegować istnienia piekła.
Kolejny bardzo ważny temat, o którym też możemy dużo przeczytać w Ojca Książce, to czyściec. Czyściec nie jest trzecią drogą, tak mi się wydaje, między niebem a piekłem. Jest to już ten moment, kiedy wiemy, że naszym przeznaczeniem jest w przyszłości niebo, ale jednak musimy jakiś czas w tym czyśćcu odbyć. Na czym polega czyściec?
No tak, Kościół naucza, że czyściec to miejsce pokuty. Czyli faktycznie sąd szczegółowy odbył się i jest pozytywny, w sensie, że będziemy zbawieni, jesteśmy zbawieni, będziemy w niebie. Czyli mamy nadzieję, ale nie możemy jeszcze doświadczyć obecności Pana Boga. Dlaczego? Bo nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy na tyle czyści, żeby móc Go oglądać twarzą w twarz. Nie odpokutowaliśmy tutaj na ziemi za nasze grzechy, czyli nie wzięliśmy na siebie konsekwencji. Więc nie pokutując na ziemi, zdajemy się na tę łaskę Bożą, że w czyśćcu będzie jeszcze ku temu okazja, bo de facto czyściec jest łaską dla tych, którzy nie mogą teraz Boga oglądać. I my możemy przyjść z pomocą oczywiście tym wszystkim ludziom, którzy cierpią w czyśćcu, bo oni widzieli już Boga, doświadczyli Jego miłości, ale Bóg mówi, ale nie możesz tego mieć teraz na wieki. Musisz jeszcze odpokutować, przejść oczyszczenie i będziesz mnie oglądał, będziesz ze mną w tych uczuciach na wieki. I radość z nadziei, która płynie, jest faktycznie no, ukierunkowana na wieczne zbawienie, ale cierpienie polega właśnie na tym, że no, nie mogę jeszcze z tego korzystać i cierpię, bo nie widzę Boga, nie czuję Jego obecności, Jego miłości, ale mam nadzieję, bo wiem, bo mi zagwarantował, że tak będzie. Więc czyściec to miejsce faktycznie oczyszczenia, miejsce pokuty i to miejsce, w którym my, jako żyjący tutaj na ziemi, powinniśmy często w modlitwie się zagłębiać, ponieważ nasza modlitwa może przyczynić się do tego, że ktoś, kto jest w czyśćcu, zostanie dzięki wstawiennictwu Kościoła oczyszczony szybciej i doświadczy łaski właśnie oglądania Boga szybciej niż to było przewidywane.
Tajemnica czyśćca w tym znaczeniu, mam wrażenie, troszkę przypomina świętych obcowanie, bo właśnie te dusze, które są już w czyśćcu, one sobie same ulżyć nie mogą się za siebie na przykład modlić. Niektórzy święci świadectwa wskazują na to, że mogą w jakiś sposób nam pomagać tutaj na ziemi, ale właśnie to, co ojciec powiedział, my możemy duszą w czyśćcu pomóc. Myślę, że mając świadomość tego, że nasi zmarli, bliscy jacyś mogą w czyśćcu przebywać, to jest bardzo ważna informacja dla nas, że my możemy pomóc. Jak to zrobić? Jak pomóc duszom cierpiącym w czyśćcu?
Tak, no modlitwa i jeszcze raz modlitwa. A wśród modlitwy mamy tę, która jest szczególna i najbardziej chyba mocna. To jest Eucharystia, Najświętsza Ofiara Pana Jezusa. Kiedy zamawiamy mszę świętą za osobę zmarłą, kiedy ofiarujemy owoce Komunii Świętej za osobę zmarłą, dajemy tej osobie wszystko, czego ta osoba teraz potrzebuje. A nade wszystko, szczególnie w tych dniach, w których teraz jesteśmy, na początku listopada, to są odpusty, które daje Kościół. Czyli możliwość uzyskania odpustu zupełnego lub cząstkowego za osobę zmarłą. To znaczy odpokutowanie za kogoś, wystaranie się o tę łaskę tutaj na ziemi. I wtedy, jeżeli taki odpust uzyskujemy, no to faktycznie możemy być pewni, Kościół daje nam tę pewność, że uzyskając ten odpust za osobę zmarłą, jej pokuta się kończy w tym momencie i może trafić prosto do nieba, czyli będzie gotowa oglądać Boga twarzą w twarz. I tak, to jest tajemnica świętych obcowania, bo Kościół to nie tylko ci w niebie, ale ci na ziemi, jak i ci w czyśćcu. Więc jesteśmy w komunii modlitewnej i przychodząc z modlitewną pomocą, z postem, z ofiarą, naprawdę możemy przyczynić się do pomocy tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują.
No i teraz najpiękniejszy temat na sam koniec. Niebo. Jak to będzie w niebie? Czy coś wiemy na ten temat? Czy ze świadectw świętych, czy właśnie z tego, co Kościół naucza?
Tak, świadectw świętych mamy dosyć sporo. Mamy dużo nauki Kościoła. Jednak wszystkie te opisy, próby zmierzenia się z tym tematem są poniekąd trochę naszą fantazją i pobożnym życzeniem. My nie wiemy, jak będzie w niebie, ponieważ mówimy o rzeczywistości, która jest ponadludzka, przekraczająca nasze poznanie. Są pewne opisy osób, które doświadczyły nieba i trudno nam sobie na przykład wyobrazić, kiedy czytamy na przykład książkę o chłopcu, który był w niebie, niebo istnieje naprawdę, który opisuje, że widział kolory, których nie ma na ziemi. No to trudno sobie to nawet wyobrazić. Więc to, co mówi jeden z autorów Pisma Świętego, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla nas w niebie. Przekracza to nasze ludzkie poznanie. Dlatego możemy sądzić, mówić o tym, że to, co oglądamy tutaj na ziemi, to, czego doświadczamy żyjąc w teraźniejszości, to są tylko cienie przyszłych rzeczy. Że prawdziwe życie, prawdziwa jakość, prawdziwe doświadczenie bycia tu i teraz jest dopiero przed nami, czyli po przekroczeniu tej bramy do życia prawdziwego, czyli niebiańskiego.
Myślę w takim razie, że może nie tyle powinniśmy tu na ziemi zastanawiać się, jak będzie w niebie, co postawić sobie pytanie, sobie też dzisiaj ojcu, jak żyć, żeby trafić do nieba?
No właśnie, jak żyć, żeby trafić do nieba? Bardzo trafne pytanie. I najprościej należałoby odpowiedzieć, żyć po Bożemu, czyli w perspektywie Boga, łaską uświęcającą i otwartym sercem na drugiego człowieka. To serce kształtuje się na modlitwie. To serce kształtuje się, kiedy słuchamy Jego słów. To serce kształtuje się, kiedy żyjemy sakramentami, bo wtedy pozwalamy Bogu w nas działać bezpośrednio. Więc dosłownie, pobożne życie ukierunkowane na Jego osobę i na widzenie drugiego człowieka może otworzyć nam perspektywę nieba. W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół daje nam do rozważenia fragment Ewangelii opisujący błogosławieństwa. Kiedy będziemy szczęśliwi i za co czekają nas nagrody w niebie. I Pan Bóg mówi, że kiedy się smucicie, kiedy was wykorzystują, kiedy się z was śmieją i tak dalej. To są rzeczy, które są wpisane w naszą dynamikę życia. Można to przeżywać bez Pana Boga, jak najbardziej. Ale kiedy przeżywamy te cierpienia życia doczesnego w perspektywie Boga, Bóg mówi, znieś to cierpliwie. W niebie będziesz miał nagrodę. Doświadczysz więcej tego, co mogę ci dać niż tutaj na ziemi, tylko cierpliwie znieś to, co dzieje się teraz. Więc żyjmy po Bożemu, żyjmy w łasce uświęcającej, modląc się i szukając woli Bożej, zdając się na Ducha Świętego, a mamy szansę, że nie popełnimy żadnej gafy, ani żadnej głupoty, ani żadnego grzechu, który by zmienił nasze nastawienie wewnętrzne i kiedy spotkamy Boga twarzą w twarz w chwili naszej śmierci, nikt z nas nie powie Bogu, nie chcę ci służyć, nie chcę cię widzieć, tylko wręcz przeciwnie. To my będziemy się oskarżać z naszych grzechów, a ten, który jest naszym obrońcą, będzie nas brał w obronę i usprawiedliwiał przed nami samymi, byśmy na wieki zjednoczyli się w jego domu, w jego królestwie, zresztą z którego wyszliśmy i do którego zmierzamy, bo taki był zamysł Boga.
Dziś rozmawialiśmy o książce Dokąd po śmierci? Sąd, niebo, czyściec, piekło. To książka bardzo potrzebna, moim zdaniem. Bardzo serdecznie ją Państwu polecam. To, o czym dziś mogli Państwo usłyszeć, to tylko niewielkie fragmenty, takie zajawki tej książki. Wiele innych ciekawych tematów, bardzo solidnie przez ojca Piotra opracowanych, dotyczących samej śmierci, ale też tego, jak właśnie będzie wyglądał sąd, jak może wyglądać niebo, czyściec, piekło. To są tematy też ilustrowane przez ojca bogato przykładami z własnego życia, doświadczeniami, ale też historiami świętych, czy literaturą, sztuką także. Będą mogli Państwo przeczytać między innymi też o ciele chwalebnym, które będziemy mieli po zmartwychwstaniu, czy też znaleźć odpowiedź na takie pytania, czy w niebie będą zwierzęta na przykład, albo czy spotkamy tam muzułmanów czy ateistów. Dokąd po śmierci? Sąd, niebo, czyściec, piekło. A moim gościem był dziś ojciec Piotr Różański, ojciec PR, autor książki Dokąd po śmierci? Sąd, niebo, czyściec, piekło. Bardzo dziękuję ojcu za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.